Proszę Państwa, dzisiaj w naszym studiu pan Sławomir Dmowski, który jest zapalonym rowerzystą, jest także propagatorem tej formy rekreacji. Bardzo się cieszę, że możemy znowu się spotkać, bo zapewne Państwo pamiętają nasz cykl przy okazji wakacji, bodaj 2 lata temu. Przepiękne trasy rowerowe Państwu prezentowaliśmy właśnie dzięki panu Sławomirowi Dmowskiemu. Przypominaliśmy także o tych trasach przy majowej pięknej pogodzie w roku ubiegłym. Dzisiaj troszeczkę szerzej na temat turystyki rowerowej będziemy rozmawiać, ale najpierw bardzo serdecznie pana w studiu witam.
Tak,
dzień
witam.
Dobry. Sezon rowerowy w zasadzie już się rozpoczął, można tak,
tak
powiedzieć.
Tak, tak. Mhm. No, z kolegami wspólnie zrobiliśmy topienie Marzanny. To jest zawsze taka okazja, żeby się spotkać w większym gronie. Nawet ludzie, którzy jeżdżą mało do Kiszlan, dają radę dojechać. No i tam to Marzannę w sposób szczególnie okrutny topimy, żeby do nas nie wracała już w postaci zimy. No, w tamtym roku udało nam się w sposób doskonały to zrobić, bo w tym roku zimy nie mieliśmy. Praktycznie w tym roku zima była wyjątkowo krótka. A więc ludzie, którzy jeździli, to praktycznie całą zimę, czyli od grudnia, kilka dni, w styczniu było tego zimno, ale to się nawet wtedy dało jeździć.
Piękne dni majowe zbliżają się wielkimi krokami, ale już teraz też pogoda sprzyja. Można myśleć o tym, aby nie tylko wsiąść na rower po tej nawet krótkiej przerwie zimowej, ale być może rozpocząć przygodę z rowerem. Chciałabym pana poprosić o kilka wskazówek dla osoby, która... No, gdzieś tam może na wiele, wiele lat ten rower odstawiła po okresie dzieciństwa i chciałaby z powrotem przygodę z rowerem rozpocząć. Oczywiście trzeba kupić odpowiedni sprzęt. Wszyscy mówią, że to musi być drogi rower, porządny rower, że oczywiście warto zainwestować. No ale nie każdego stać na to, żeby płacić ponad 2000 za rower, prawda? Na co zwracać uwagę, kiedy no postanawiamy po prostu, że zaczynamy jeździć na rowerze i chcemy wybrać się do sklepu, kupić rower? Co pana zdaniem jest najważniejsze?
Musimy się zdecydować, co będziemy robić na tym rowerze, a więc czy będziemy jeździć po szosach, po asfaltach i tylko, to w tym momencie lekki rower wyścigowy czy trekking. Ale ja bym zawsze namawiał wszystkich moich kolegów, znajomych i także słuchaczy, żeby jeździć jednak po krzakach tak zwanych, czyli tak zwane polne drogi, których mamy naprawdę bardzo dużo, to są dobre drogi. Coraz więcej jest takich asfaltów, gdzie do niedawna była naprawdę polna droga, w tej chwili pięknie asfalt, ale później kończy się, trzeba pojechać. A więc raczej rower tak zwany górski, czyli MTB, no i to opony tak jak na nasz teren, gdzie jest piasek, gdzie jeszcze czasami było, to żeby to miało chociaż 2 cale. Cena to jest też taka adekwatna do tego, co będziemy mieć, bo wiadomo, że jeśli to będzie rower z jakiegoś marketu, to szkoda pieniędzy. Jednak tak około 1000 do 2000 trzeba wydać na rower. No i wiadomo, dopasować rower do odpowiedniej sylwetki. Nie zawsze w sklepach robią to w sposób właściwy. Jest taka ogólna zasada, że jeżeli staniemy rozkrokiem nad rowerem, ta rama musi mieć do naszego kroku dosłownie 10-15 cm. Wtedy na tym rowerze nie będziemy się przewracać, nie będziemy mieć żadnych siniaków, nie będziemy mieć pozbijanych łokci czy kolan. Jeśli ta rama będzie zbyt wysoka, jakikolwiek wybój, jakikolwiek dziura w asfalcie nawet, po prostu z tego roweru będziemy spadać.
Panie często nie lubią jeździć na rowerach w tej pozycji takiej półleżącej. Wolą w pozycji pionowej, czy
tak,
tego typu
tak.
Rowery
na krótkie odcinki
damka
to są wygodne, ale na dłuższą
być.
Metę nie. Wiadomo, że ta pozycja półsportowa, czy nawet sportowa dla dystansów 20, 30, 40 kilometrów jest bardziej optymalną pozycją i to jest udowodnione nawet naukowo. Jeżeli będziemy jeździć w sposób siedzący, to ten dystans tam się skraca do 10, 20, 30 kilometrów maksymalnie. Chociaż no, mam takich znajomych, którzy jeżdżą w ten sposób no, 50, 70 i 100 kilometrów i radzą sobie. Ale taka pozycja pochylona jednak, jak na rowerze typowo górskim, na dłuższe metę bardziej się sprawdza.
Mamy już sprzęt, ale rower jako ta podstawa, no to jeszcze nie wszystko. Trzeba pamiętać o tym, że jadąc jakoś trochę dłuższą trasę, trzeba mieć różne dodatki niezbędne.
Najważniejsza rzecz w przypadku turystyki rowerowej, czy w ogóle jeżdżenia na rowerze, to jest bezpieczeństwo. Reszta zabawy nie ma sensu, jeżeli będziemy robić to w sposób niebezpieczny. Nie jest to wymóg prawny, ale ja zawsze wszystkich moich znajomych namawiam, żeby jednak ta kamizelka odblaskowa była na plecach. To nie jest jakiś problem. W tej chwili firmy ubezpieczeniowe dają to praktycznie swoim klientom za darmo. Kask nie jest tak istotny jak ta kamizelka, bo jeżeli kierowca nas nie zobaczy, to ten kask nam nic nie da. My musimy być bardzo widoczni na drodze. W tej chwili, no nie wiem dlaczego miasto tak podchodzi do nas w sposób szczególnie okrutny. Brak jest możliwości wyjazdu z centrum miasta poza miasto. No, ulica Sokołowska to jest tragedia od kilku lat. Musimy być widoczni dla tych kierowców. Kierowca, no niestety, jeśli nas zobaczy 2-3 metry, to już będzie dla nas za późno. Jeśli będzie nas widział w tej kamizelce odblaskowej naprawdę z daleka, to będzie to po prostu no, z odpowiednim zapasem odległości nas w imieniu. piękna sprawa światła. Możemy zapomnieć o wodzie, możemy zapomnieć o wszystkim, ale światło z przodu i światło z tyłu musi mieć koniecznie. Niech to będą także odblaski zakładane czy na ramę, czy w sposób szczególnie tak na sztycach, czyli tam od strony siodełka, ale to musi być. To jest warunek numer jeden. Reszta to są rzeczy drugo-trzeciorzędne.
To są bardzo ważne rzeczy, o których pan mówi, sprawa bezpieczeństwa, ale ja mam dziwne wrażenie, czasami jeżdżąc jako kierowca samochodu, że nie wszyscy użytkownicy rowerów tak naprawdę znają przepisy drogowe.
Tak, to jest niestety problem. Szczególnie teraz ostatnio w telewizji oglądałem kilka artykułów, tak jakby rowerzyści byli plagą na drogach. Racja jak zwykle leży po środku. Nie pokazuje się tej dużej grupy, która jeździ w sposób doskonały, zna przepisy, unika jakichkolwiek problemów, ale te przepisy są tak proste, że wystarczy logicznie myśleć po prostu, bo wiadomo, jeżeli wjeżdżamy na skrzyżowanie, to nic, że mamy pierwszeństwo. Zawsze musimy zwrócić uwagę na lewą, na prawą stronę, bo w przypadku, nawet jeśli my mamy pierwszeństwo, a będzie jechał większy samochód, zwolnijmy na chwilę, żeby mieć tą pewność, że on się zatrzyma, bo w starciu z samochodem nie mamy żadnych szans.
Często jest też tak, że te ścieżki rowerowe, gdzie rowerzysta ma pierwszeństwo, w taki sposób skonstruowane, że żeby go zobaczyć, trzeba się niemal obejrzeć.
Tak,
i to jest prawie niemożliwe.
Tutaj jeszcze chciałem poruszyć uwagę tych ścieżek. Ulica Warszawska, ona jest od samego projektu do wykonania źle zrobiona. Tam jest wyraźne oznakowanie, że część dla rowerów jest po prawej stronie, czyli bliżej posesji. To jest w ogóle nieporozumienie w tym momencie. Być może ktoś z władz miejskich będzie mnie słyszał i to skorygują po prostu. Bo pierwszeństwo, owszem, tak, ale jeżeli nas nie będzie widział kierowca wjeżdżający z ulicy Poprzecznej, to po prostu nie mamy szans. A więc nawet jeżeli tam jest w tej chwili tak, jak jest, zasadą ogólną wszędzie na świecie jest, że jeśli są dwa kolory na ścieżce i na chodniku, to jeździmy tą stroną bliżej jezdni. Po prawej stronie wjeżdżający samochód musi nas koniecznie widzieć, bo to nie ma sensu po prostu, to jest niebezpieczne. Owszem, nie wiem, dlaczego tak jest zrobiona ta ulica, kilkakrotnie tam próbowałem rozmawiać, to nic nie daje po prostu.
Ulica Warszawska w Siedlcach, tam trzeba szczególnie uważać.
No i niestety te ulice wyjazdowe, to tam się nic nie dzieje. Jest bardzo duże natężenie ruchu, rowerzyści nie mają szans.
A jakie błędy pana zdaniem rowerzyści najczęściej popełniają w ruchu drogowym?
Co jest najbardziej karygodne, i to też przestrzegam wszystkich moich kolegów, przyjeżdżanie przez pasy. To jest plaga notorycznie stosowana. Po prostu jest taka zasada, że kierowca, który skręca w prawo, nie będzie w stanie przewidzieć, że ten rowerzysta wjedzie na te pasy. Co innego, jeżeli mamy pierwszeństwo i nawet jeżeli tam jest ścieżka oznaczona, też musimy zwrócić uwagę, że po prostu nie mamy szans w starciu z samochodem. I niestety dużo przypadków jest wtedy, kiedy rowerzysta wpada pod samochód. Nie wiem, świadomie, nieświadomie, ale takie trochę szukanie guza.
Plus jeszcze ta niewidoczność na drodze, to tak, zwłaszcza poza terenami zabudowanymi, kiedy zapada zmierzch. Często też nie ma takiej świadomości, że nie wystarczy światło z przodu, czy nawet odblask z tyłu, bo przy silnych światłach samochodu, po prostu bez kamizelki nie będzie widać.
W tej chwili jest taki trochę dziwny wymóg prawny, że tylko jedna lampka. Ja już nieraz rozmawiałem z policjantami, czy z drogówki, czy z normalnymi policjantami, że nic się nie stanie, jeżeli będziemy mieć dwa światła migające. Na pewno żaden policjant mandatu nie wlepi, dlatego że ten rowerzysta jest bardziej widoczny. Być może gdzieś po drodze będzie jechał, jedna lampka mu się zepsuje, to jeszcze ta druga będzie działać na pewno. Tak jak mówię, prawdopodobnie mandatu na to nie zapłacimy w Siedlcach.
W ogóle jakieś mandaty są za nadmiar świateł na rowerze?
Zgodnie z polskim prawem tylko jedna lampka.
I jedna z tych zasad, z którymi dziwna można było dyskutować.
Tak jak się kierowców nikt nie pytał, czy muszą mieć kamizelkę odblaskową w samochodzie, rowerzystów też nikt nie powinien pytać. To powinien być wymóg prawny przy najbliższej nowelizacji kodeksu ruchu drogowego.
Załóżmy, że jesteśmy już przygotowani pod względem sprzętu, jesteśmy przygotowani pod względem świadomości bezpieczeństwa. Myślę, że ważna jest także kondycja, bo nie można wsiąść na rower i od razu przejechać 30 kilometrów.
To znaczy 30 kilometrów da się przejechać. To nie jest problem.
Ale potem
ból
jest.
Sprawnej fizycznie. Tak, ale ogólne przygotowanie do 30 kilometrów nie jest jakieś bardzo wymagające. Mam koleżankę, która zrobiła 1008 kilometrów na rowerze i żyje. Zmęczona, sponiewierana totalnie, a oczywiście jednym ciągiem.
No tak, ale ktoś zaczyna przygodę po długiej przerwie. Jakie dystanse i czy powinien wcześniej trochę zadbać o formę?
Ja myślę inaczej, jazda? Że ta forma się pojawi z czasem. Bierzemy rower, smarujemy go oczywiście i jeździmy sobie po mieście. Pojedziemy do znajomych, pojedziemy na działki, pojedziemy nad zalew. Coraz ładniejsza jest pogoda, mamy na co popatrzeć. Jest taka krótka trasa. Często jeździmy ze znajomymi tutaj w okolice Chodowa, Niwisk, tam jest Dolina Liwca, już ta ładna część tej Doliny Liwca. I to wystarczy, to jest około 15-20 kilometrów, to nas na pewno nie zmęczy. Nabierzemy wprawy, pojedziemy dalej.
Nabierzemy wprawy, pojedziemy dalej i myślę, że to jest ten moment, kiedy warto by było powiedzieć o kilku propozycjach takich tras w okolicach Siedlec, które panu są wyjątkowo bliskie, które pan by polecił na taką wycieczkę jednodniową.
Oczywiście, jeśli już kondycję zdobędziemy.
Oczywiście, jeżeli już ta kondycja jest. Powiedzmy o kilku takich propozycjach. Część rzeczy się zmienia, część rzeczy gdzieś na pewno też się odkrywa, przemierzając trasy, robiąc różnego rodzaju modyfikacje tych tras. Gdyby dzisiaj miał pan polecić, załóżmy, trzy takie trasy warte uwagi właśnie na zachętę dla osoby, która rozpoczyna po przerwie swoją przygodę z rowerem. Gdzie warto pojechać, żeby się zachwycić terenami tutaj siedleckimi?
No my, mieszkańcy Siedlec, mamy wspaniałą tutaj okolicę. To jest Dolina Liwca, no i Dolina Bugu. Dolina Liwca, a więc jeżeli pojedziemy tutaj do Kisielan, czy to od strony Chodowej i Łąkami dotrzemy do Kisielan, później krawędzią tej pięknej rzeki dojdziemy do Mokobud, na drugą stronę się dostaniemy tutaj, wrócimy do Niewisk, to też będzie bardzo fajna trasa, ale ja bym proponował jeszcze troszeczkę dłuższą. Jeśli sobie Siedlec wejdziemy w kierunku na Golicę, dojdziemy do Krześlina, tam jest bardzo ładny stary kościół. Myślę, że nam katolikom to pomaga wejście czasami do takiego ładnego kościoła, bo nowy kościół tak nie przyciąga. To tak ewentualnie tylko dla miejscowych parafian. Dla nas ludzi, którzy jeździmy po okolicy, coś chcemy zobaczyć, to jest chyba taki kościół blisko Siedlec, jeden z ładniejszych. Później, jeśli sobie pojedziemy w kierunku na Słożebry, Słożebra będzie drugi, jeden z najstarszych kościołów u nas, 1422. To jest rok, w którym została utworzona parafia. Ten kościół bardzo często jest otwarty, tak samo jak kościół w Krześlinie. No, z tego, co rozmawiałem z księżmi z tych parafii, oni są zawsze zadowoleni, jak sobie turyści zatrzymają, wejdą, zrobią sobie zdjęcia. To jest także promocja dla takiej parafii. Później pojedziemy prosto. Tutaj jest taki troszeczkę problem. Droga powiatowa i to jest taki trochę chichot losu. Wójt mógłby ją zrobić, ale nie może, bo to jest droga powiatowa. Powiat chyba zapomniał, że ma taką drogę z Suchorzeb do Mokobud. Piach na piachu i czasami musimy ten rower troszeczkę poprowadzić. Ale za to będzie to zrekompensowane, jeśli wyjdziemy z lasu i będziemy w okolicach Osin Górnych. Widoki, jakie będziemy mieć na prawą stronę, to jest najładniejszy widok chyba na Wysoczyznę Siedlecką. Tam mamy wzgórze, czyli rozbity kamień i te góry jednak, 215 metrów, to już jest spore góry, można powiedzieć, dla nas. No jak będziemy w Mokobodach, to koniecznie powinniśmy zajrzeć na Budzieszyn. No, dla nas ludzi Podlasia Budzieszyn jest takim miejscem szczególnym. W tej chwili troszeczkę ksiądz zmienił mszę, czyli jest z godziny 14 przesunięte na 11 i możemy to tak skorygować, żeby być po prostu w Budzieszynie na mszy. Później wrócimy sobie do Mokobud i pojedziemy sobie na drugą stronę Niewiski. Chyba najstarsza parafia w okolicach Siedlec, bo praktycznie pierwsze zapiski to jest XI wiek. No i już troszeczkę się zmęczymy, ale pojedziemy sobie polną drogą nad samym Liwcem do Chodowa. Być może kiedyś ta droga zostanie poprawiona, tam trwają intensywne prace, to wójt Mokobocki stara się, wójt Siedlecki, żeby jednak podnieść tą troszeczkę drogę, żeby to było także jakaś atrakcja turystyczna dla nas, bo naprawdę jest na co popatrzeć. Tam można spotkać czaple, tam można spotkać bociany czarne także, można spotkać żurawie. I jeśli będziemy jechać powolutku, to i większe zwierzęta, tam łosie często można spotkać. No dotrzemy do Chodowa i już chyba najfajniejszą częścią drogi, bo muszę tutaj szczególnie wójtowi Siedleckiej gminy podziękować za tą trasę rowerową, którą mamy bezpiecznie zrobioną, gdzie powinien się prezydent naszego miasta przyjrzeć, jak to jest zrobione ładnie, bo droga jest oddzielona barierami od samego mostu do samego miejscowości do Strzały. W Strzale po obydwu stronach mamy naprawdę fajne ścieżki rowerowe. Tam się nie musimy stresować, że nas samochody będą mieć. No i niestety już ulicą Sokołowską wrócimy do centrum.
No to będzie taki trochę trudny odcinek
ale
na
naprawdę wart ale jest przejechanie. To jest około 50 kilometrów. Jeżeli to zrobimy przez cały dzień, to naprawdę się nie zmęczymy, a dużo ładnych rzeczy. W tej chwili będzie maj, chyba najpiękniejszy miesiąc dla nas i w maju, jak to wszystko kwitnie, jak ta trawa zaczyna się robić zielona, jak jednak te zboże zaczynają wschodzić, to będzie taki niezapomniany widok chyba do końca roku.
Czyli wyjeżdżamy w kierunku Golic, tak, z Siedlec, tak. Wracamy ulicą Sokołowską do miasta, robimy takie kółko. Ile to będzie kilometrów?
Około 50.
Około 50. To jedna propozycja, a inne?
No tutaj to ja namawiam, że jednak jeśli już jesteśmy w koło Siedlec, mordy, pojechać sobie też na Golicę, skręcić w prawo na Błogoszcz, później na Krześlinek, na Stok Ruski, jesteśmy w Mordach. Jedziemy praktycznie drogą, która jest w tej chwili w całości wyasfaltowana. Wjeżdżamy sobie do Mordów i te Mordy to tak troszeczkę są z boku, trochę zapomniane, niedocenione. Piękny kościół. Ksiądz bardzo gościnny, to też polecam. Można zajrzeć, porozmawiać. Jest młodszy wikary w tej chwili, który też chyba interesuje się historią, bo ostatnio rozmawialiśmy dosyć dużo. Jeśli będzie kościół otwarty, a praktycznie cały czas, to naprawdę jest na co popatrzeć. Tam mamy kilka ładnych obrazów. Z Mordami jest także związany taki malarz Buchbinder. To jest taki trochę dziwny przypadek, bo to Żyd, który się ochrzcił i stał stał się nazarejczykiem, czyli malował obrazy tylko i wyłącznie sakralne. Mamy tych obrazów na Podlasiu dużo, jest w Kozłówce kilka jego obrazów. Teraz zbieram informacje na temat tego malarza. No, ale to być może u mnie na stronie to będzie kiedyś umieszczone, bo to jest bardzo ciekawa postać. No i później wrócimy z Mordów do Krześlina i przez Krześlin możemy wrócić do Siedlec. W okolicach tej drogi jest taka ciekawostka, gniezduje już kilka par orłów bielików. Naprawdę taki cień rzucany przez orła zostawia takie niezapomniane ślady w naszej pamięci na ładnych kilka tygodni, bo to jest naprawdę wielkie ptaszysko. No i nasz symbol. Powinniśmy być z tego dumni, że to koło Siedlec jest tak blisko. I to chyba będzie taka krótka trasa, bo to jest około 40 kilometrów, praktycznie w całości bezpieczna.
I jeszcze jedna.
To będzie trochę trudniej, dlatego że musimy poprosić kogoś o przejażdżkę samochodem. Pojechalibyśmy do Fronołowa albo do Mierzwic i pojeździli po obydwu stronach Bugu. W tej chwili jest taka promocja danej okolicy, to tam kilka gmin jest nadburzańskich, w to zamieszane, to i Drohiczyn, i Mielnik, Bóg rajem dla turysty. Tworzy się infrastruktura, powstały praktycznie 3 promy. Będzie prawdopodobnie w tym roku, najpóźniej w przyszłym roku, taka wisząca kładka przy wschodniej granicy, czyli w Niemirowie. Jeśli będziemy w stanie zostawić samochód, czy w Mierzwicach, czy we Fronołowie, to praktycznie w promieniu 200-300 metrów od Bugu objedziemy chyba najładniejsze okolice tutaj u nas. Jako ciekawostka, ta strona nasza jest w całości katolicka, druga strona jest prawosławna, w większości prawosławna. I Grabarka to jest niedaleko, możemy także zajrzeć. Przez kilka lat była taka może niechęć w stosunku do katolików. W tej chwili wszystko wróciło do normy. Prawosławni są dumni z tego, że katolicy przyjeżdżają do nich. Jeśli się chwilę postoi, bo tam właściwie nie ma ławek w cerkwi, to ktoś z prawosławnych zapyta skąd, dlaczego, po co. No i taka powstaje dyskusja, że jednak warto zajrzeć także do cerkwi prawosławnej. Szczególnie, że to jest takie chyba najważniejsze miejsce, taka Częstochowa. I chwilę pomodlić się w cerkwi. No i później rzucimy po prostu mostem kolejowym, czy którymś z promów, które praktycznie już w tej chwili od maja będą funkcjonować na naszą stronę i wrócimy do Siedlec. Trasa jest dosyć długa, szczegóły są u mnie na stronie.
Proszę przypomnieć adres swojej strony.
Semix.net.pl, zakładka rowery.
Semix.net.pl, zakładka rowery. Tam mogą Państwo znaleźć opisy wszystkich ciekawych tras, które w dalszej, bliższej okolicy Siedlec można znaleźć. Mam wrażenie, że dla Pana te trasy to nie jest tylko jakaś odległość do przemierzenia rowerem, ale to jest także przyroda przepiękna.
Tak, tak, tak. My Polacy powinniśmy być z tego dumni. No i te zabytki historii, czyli te kościoły. Kiedyś długo się zastanawiałem, jak to jest, że tylko kościoły. Po prostu najlepszym budulcem dla nas to jest drzewo ze względu na różnicę temperatur. Tego nie mają Niemcy, tego nie mają Francuzi. U nas nie dało się kiedyś mieszkać w murowanych budynkach, a więc tylko praktycznie jako zabytki zostały kościoły. Sporo mamy jeszcze także ładnych drewnianych kościółków.
Czy zwraca Pan uwagę także na kapliczki, krzyże
przydrożne? Tak, to jest taki ewidentny przykład na to i dowód na to, że my jesteśmy katolikami. A tutaj chciałbym powiedzieć o takiej pięknej kapliczce, krzyżu wielkim. Nie cieszy. Dla katolika to jest powód do dumy, że stoi tak wielka, olbrzymia, przypominająca okolicznym mieszkańcom, że to jednak okolica jest katolicka. Kiedyś, jeżdżąc rowerem po drugiej stronie, widziałem, jak prawosławni stawiali krzyże swoje. Prawosławny, a mówi, jest taka sytuacja, nie inna, może nam będą kiedyś zabraniać stawiać. My to stawiamy na wszelki wypadek. W tej chwili katolicy nie stawiają tych krzyży. Nie wiem, być może się wstydzą, być może jakiś inny powód jest, ale te zabytki, które mamy, szczególnie świętych Janów, to powinniśmy być tego dumni. Tutaj Wyszków, mieszkańcy Wyszkowa, kilka osób związanych z historią, odnawia przy pomocy różnych środków swoje kapliczki. No w Wyszkowie są 3 takie piękne figury Notburga, święty Jan, no i święty Florian. W Mordach zapomniałem też dodać, że też jest kilka takich ładnych figur. Wyjeżdżając z Krześlina w kierunku na Służebry stoi chyba najniżej położony święty Jan. I tak jak kiedyś opowiadałem o tym, dlaczego ten Jan stoi w tym miejscu. Trzeba tak tego Jana postawić, żeby woda, która może zagrażać mieszkańcom, nie przekroczyła poziomu stóp tego świętego. Inaczej po prostu będzie problem. I ten święty, jeśli jest dbany, naprawdę pilnuje o tych mieszkańców. I ci mieszkańcy są z tego dumni. Te figury są cały czas remontowane. To samo jest nad Bugiem, to samo jest nad Liwcem, wszędzie. Katolicy są z tego dumni.
To jest Jan Nepomucen?
Tak.
Święty Jan Nepomucen. Tak. Dobrze by było, żeby te wycieczki rowerowe były też wycieczkami rodzinnymi, żeby zachęcać całe rodziny do wyjazdów. Prawda?
Dlatego, tak jak mówię, to jest kwestia przygotowania się. Czyli nawet tak jak ostatnio byliśmy na wycieczce do Kisielan, było z nami dziecko, które miało 8 czy 9 lat, radziło sobie bez problemu, tylko nie możemy się szarpać, nie możemy tego dziecka zmuszać do tego, żeby jechać zbyt szybko. I ja myślę, że jeżeli my w gronie kolegów, którzy są wysportowani, to tam średnio 25-30 to nie jest problem, ale jeżeli my rodziną, trzymajmy się mniej więcej takiej szybkości 12-15 km, żeby to była przyjemność. Jadąc dużą szybkością, nie będziemy widzieć, co się dzieje po lewej, po prawej stronie, będziemy się tylko stresować tym, żeby się nie przewrócić. Jeżeli będziemy jechać 10-12 km na godzinę, to zobaczymy, gdzie siedzi zając, dlaczego ta sarna siedzi na krawędzi będzie ewentualnie lasu, dlaczego ona się nam przygląda, dlaczego jeszcze nie ucieka. To samo będzie z bocianem, to samo będzie z żurawiami. Jeśli dostosujemy szybkość do tego, co będziemy robić, będziemy zwracać uwagę na to, czy na tej drodze nie ma wybojów, ale jednocześnie będziemy wiedzieć, co się dzieje po lewej, po prawej.
Od jak dawna jeździ pan na rowerze?
Oj, to zawsze chyba. Tak bardzo dużo to jeżdżę ostatnie 20 lat. Kiedyś zaszczepił mnie do zwiedzania Polski mój nauczyciel ze szkoły, pan Borkowski Mietek. I tak zostało. Wszystkie imprezy PTT-kowskie to praktycznie braliśmy udział, ale później okazuje się, że mało czasu, jednak praca. Ten rower pozwala na przejechanie 60, 100, 200 kilometrów bezproblematycznie. Piechotką, jeśli zrobimy 30 kilometrów, to już pewnie będziemy padnięci.
Jeździ pan tutaj po okolicy, czy na przykład nie zastanawiał się pan nad takimi wyprawami po Polsce, po świecie?
Tak, to ja już mam to za sobą.
Tak?
Tak. Jednak chyba to, co mam w genach, czyli ten dmowski, czyli ten nacjonalizm, powoduje, że to jest to, że jednak Podlasie jest dla mnie częścią taką najpiękniejszą w kraju. Mamy odpowiednie góry, mamy naprawdę ładne, czyste rzeki, olbrzymie lasy, których naprawdę powinni nam wszyscy zazdrościć, a jednak my jedziemy gdzieś tam. No, nie wiem, Afryka praktycznie cała, sporo Azji zwiedziłem. Nie byłem tylko w Stanach i w drugiej Ameryce, nie byłem w Australii, ale tutaj to praktycznie byłem wszędzie. I owszem, są ładne kawałki, a u nas praktycznie Podlasie w całości jest ładne.
Pan opowiada zazwyczaj o tych urokach Podlasia, tutaj najbliższej ziemi, a skoro pan przejechał Afrykę, Azję, tyle świata, no to dlaczego nie mówić o urokach tamtych odległych ziem? To
rzeczywiście... Są tylko fragmenty, tak mi się wydaje, ładne. Monotonia. U nas jest ten krajobraz tak urozmaicony, że przejdziemy 3 kilometry, to będzie zupełnie inaczej. Przejdziemy 10 kilometrów, to będzie zupełnie inaczej. W zeszłym roku przez zupełny przypadek wracałem z Nadbugu do Siedlec trasą, która przypadkowo przejechałem. Kilkakrotnie się musiałem zatrzymać, żeby na to wszystko popatrzeć. Okolice Korczewa, okolice Bartkowa, niesamowite góry, praktycznie góry, bo to są spore wzniesienia. Różnica będzie kilkadziesiąt metrów. Mając GPS ze sobą, to widzimy, jak wysoko jest ta góra, bo będziemy w stanie spojrzeć, jaka jest różnica. Tak samo tutaj okolica Rozbitego Kamienia. No, Dolina Bugu to jest taka perełka, którą chyba zaczynają doceniać także turyści ze świata. Często będąc w tamtych ulicach spotyka się Anglików czy ludzi, którzy przyjeżdżają z centralnej Polski, z okolic Poznania. Jeszcze taką niedocenioną rzeczą jest Liwiec, a chyba jest ciekawszy ze swoją historią sięgającą kilku tysięcy lat. Niedoceniany jest moim zdaniem.
Zachęcamy Państwa, by docenić to, co najbliższe. Zwłaszcza, że mają tu Państwo gwarancję osoby, która widziała także to, co dalsze i bardzo dalekie. Pan Sławomir Dmowski, zapalony rowerzysta, który nieustannie propaguje tą formę rekreacji. Dziękuję Panu, że znalazł Pan czas i dziękuję Panu za rowerowe opowieści.
Ja również dziękuję, ale także chciałbym zaprosić wszystkich na rower.
Zapraszamy.